Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
realizacja akustyczna Stefan Kotiuk.
Klinika Wiersza. wiersze@radiogdańsk.pl
Drodzy Państwo, dzisiaj powiem kilka słów na temat osławionej metafory dopełniaczowej. To ona, metafora dopełniaczowa, jest postrachem rozmaitych warsztatów poetyckich, na których starsi i bardziej doświadczeni koledzy uczą młodszych, jakich błędów nie popełniać podczas pisania wierszy. Jeśli powiedziałem, że metafora dopełniaczowa jest osławiona, to chciałbym przez to powiedzieć, że cieszy się złą sławą. Czy zasłużenie? Oto jest pytanie, bo jeśli jest źle zrobiona, to jest zła, a jeśli dobrze, to jest dobra. Problem polega na tym, że interesujący nas tutaj rodzaj metafory częściej jest zrobiony źle niż dobrze. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że metafora in presentia, to znaczy metafora dopełniaczowa, jest metaforą na skróty, ekspresową, dążącą do maksymalizacji efektu poetyckiego. Przypomnijmy, jest zbitką dwóch rzeczowników, z których jeden występuje w drugim przypadku, a więc w dopełniaczu właśnie. Łatwo tu o efekt tandetny, banalny, wtórny. Weźmy jakieś pospolite połączenia typu perły łez, płacz deszczu, błękit nieba, blask oczu, który szczególnie sentymentalnie zabrzmi w połączeniu z zaimkiem osobowym, więc blask oczu twych i tak dalej. Wydaje mi się, że źródłem złej sławy metafory dopełniaczowej jest również to, że szczególne upodobanie w jej stosowaniu znajdują początkujący poeci, do czego zachęca prostota i łatwość budowania tej metafory. To z kolei prowadzi do nadużyć frekwencyjnych i stąd reprymendy starszych kolegów: metafora dopełniaczowa? Wyrzucamy. Ale nie zawsze wyrzucać trzeba, bo metafora dopełniaczowa, jak każdy inny chwyt warsztatowy, może być pomysłowa, świeża, oryginalna, a może też być, jak już powiedzieliśmy, tandetna, tak jak tandetny może być każdy inny środek stylistyczny źle użyty. Czy to oksymoron, czy epitet, czy choćby inwersja składniowa, która może skutecznie zagmatwać to, co mogłoby pozostać jasne, gdyby nie w cudzysłowie inwencja stylistyczna autora. Wymieniając przykłady złych, słabych metafor dopełniaczowych, ograniczyłem się do przykładów powszechnie zrozumiałych, ale banalnych. Równie częstym błędem są metafory konstruowane przez tych piszących, którzy wolność artystyczną mylą z dowolnością i jednego od drugiego zdają się nie odróżniać. Wtedy powstają koszmarki typu lampa szafy, ucho wiadra, ramię klamki czy wąż pociągu, które to przykłady wypisałem z wierszy nadesłanych na konkurs poetycki, zresztą niespecjalnie długo szukając. Pociąg do eksperymentu poetyckiego nie jest czymś z natury złym, wręcz przeciwnie. Często prowadzi do poetyckich odkryć, które oświetlają wiersz światłem tajemniczym i pociągającym. Niestety nawet eksperymenty wymagają dyscypliny językowej, jakiejś jedności brzmieniowej. No i najważniejsze, nie powinny prowadzić do zatracania sensu poetyckiego, który choć nie jest zbieżny z logiką języka potocznego, w którym dominuje funkcja komunikacyjna, to jednak nie jest pozbawiony znaczenia. Na koniec kilka przykładów metafor dopełniaczowych, które weszły na trwałe do skarbnicy języka literackiego i dzięki Bogu, bo są piękne, jak choćby suchego Przestwór oceanu z sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Oświaty kaganiec, Zjadacze chleba z wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego, czy z tego samego autora Grobu Agamemnona, Czombry gór, Świerszczów straż, Łoże potoku, Dusza anielska, Czereb rubaszny i tak dalej, bo jest tych metafor dopełniaczowych znacznie więcej. I co? I nic. Świetnie, że są. A z bardziej współczesnych poetów? Bardzo proszę. Wspaniały ciąg metafor dopełniaczowych z wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz. Bogactwo ciała, góry wątroby, lasy płuc, pagórki mięśni, wiatr kości, wąwozy pokarmów, które to metafory tworzą wstrząsającą dramaturgię. I jeszcze na koniec kilka metafor bardziej, jakby to powiedzieć, eksperymentalnych z karuzeli z Madonnami Mirona Białoszewskiego, Leonardy Min, obroty Rafaela, Madonny Przedmieścia. I jaki wniosek płynie z tych przykładów? Ano taki, że straszna w cudzysłowie naturalnie, metafora dopełniaczowa jest tak samo wartościowym środkiem stylistycznym, jak każdy inny. Wymaga tylko wybitnej uważności i czujności, zanim ostatecznie zdecydujemy, żeby pozostawić ją w wierszu na dobre i na złe.
W metaforze.
Issa bez tytułu. Wiersz w przekładzie Ryszarda Krynickiego. Ach, być człowiekiem. Wcale nie jest to łatwe. W jesienny wieczór. Tak pisze Issa, japoński mistrz haiku, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, który był już gościem naszej audycji przed kilkoma tygodniami. Są takie chwile, w których rzeczywistość nas przerasta. Po prostu jest jej więcej, niż możemy przyswoić, wchłonąć, a nawet zauważyć. Świetnie sobie bez nas radzi. Opływa nas, lekko jak rzeka, pniak jakiś uparty czy tępy kamień. Są takie chwile, kiedy świata jest za dużo i wtedy patrzymy w przestrzeń albo w czubki własnych butów. Nie bardzo wiemy, o czym myślimy i nasz status ontologiczny jest dalece niejasny. Ach, być człowiekiem, wzdycha w zadumie Issa. Co to znaczy być człowiekiem? Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Istnieją rzecz jasna setki definicji człowieka, od czysto biologistycznych po duchowe, od antropologicznych przez psychologiczne po religijne. Więcej trudności nastręcza już termin człowieczeństwo. Czy być człowiekiem oznacza zdobywać doświadczenia, magazynować wspomnienia po to, by twórczo je przetwarzać i praktycznie wykorzystywać? Pewnie tak. Ale to przecież w jakimś stopniu opanowały wszystkie stworzenia. Czy zatem być człowiekiem to umieć tworzyć rzeczy piękne, choć niepraktyczne? Literaturę, muzykę, obrazy. A może miarą człowieczeństwa jest empatia, współczucie i altruizm, gotowość do bezinteresownego niesienia pomocy innym? A może być człowiekiem równa się zachowywać się godnie, mężnie, przyzwoicie w określonych sytuacjach? Gdzie gnieździ się nasza tożsamość? A może jesteśmy ludźmi tylko wtedy, gdy działamy, wymieniamy myśli, bezpośrednio reagujemy na to, co dzieje się wokół nas? Ale co, jeśli nie dzieje się nic? Albo dzieje się tak wiele, że nie chce nam się w tym uczestniczyć? Ach, być człowiekiem. Wcale nie jest to łatwe. Jesienny wieczór, pisze Issa. Oczywiście, możemy uznać jesienny wieczór za metaforę schyłku życia, ale spróbujmy nie interpretować. Haiku nie lubi analiz. Uznajmy, że jesienny wieczór to po prostu jesienny wieczór. Kwintesencja spokoju, ale i nijakości, w której nasza egzystencja ulega zawieszeniu, a nasza tożsamość przypomina mgłę unoszącą się nad płaską łąką. Trudno jest obronić swoje człowieczeństwo, podejmując ważne decyzje. Trudno jest czasem wyciągnąć rękę do kogoś, kto nas skrzywdził. Trudno jest czasem zrezygnować z własnego interesu, by bardziej poczuć się człowiekiem. Ale jeszcze trudniej być człowiekiem w jesienny wieczór, który niczego od nas nie chce. Patrzę wtedy w przestrzeń albo w czubki własnych butów, twarz tępawa, w oczach mleko i nie jestem ani skarbnicą doświadczeń, ani kreatorem. Co tam kreatorem, ani nawet uczestnikiem zdarzeń. To znaczy być człowiekiem wtedy. A może jesienny wieczór jest właśnie po to, by patrząc w przestrzeń albo w czubki własnych butów, brodząc we mgle własnego ego, powiedzieć sobie: ach, być człowiekiem wcale nie jest to łatwe w jesienny wieczór, i zastanowić się dlaczego.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wiersze Damiana Dawida Nowaka. Autor urodził się w 1989 roku. pisze wiersze i prozę, jest autorem 4 książek poetyckich, wymienię tytuły: Nieistotne, Pożegnania, Wczesne dojrzewanie oraz Inaczej niż w lustrze. Niestety nie znamy tych książek. Swoją twórczość prezentował m.in. w TVP Kultura i Radiowej Czwórce oraz w antologiach i ogólnopolskich pismach literackich, m.in. w... I tutaj cały szereg tytułów autor podaje. Niestety raczej nie przeglądamy tych czasopism, albo robimy to bardzo rzadko. Jest promotorem kultury azjatyckiej, autorem artykułów o tematyce kulinarnej i kulturalnej. O, to jest ciekawe. Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym portalu internetowego. W czasie wolnym dźwiga ciężary. O, to bardzo ciekawe i to mówię bez ironii, bez przekąsu. Po prostu tutaj w takich zdaniach, w takich zajęciach, w takich zatrudnieniach objawia nam się autor w całej swej, że tak powiem, prywatności. Ale przeczytajmy wiersze Damiana Dawida Nowaka.
Damian Dawid Nowak. Bez tytułu. Kosmos to moja siłownia. Na premiery nie czekam, po prostu patrzę. Tu zawsze jest noc, a ja po północy do ludzi nigdy nie dzwonię. Antymateria drożeje, zasuwam drzwi do sypialni, w przestrzeni klamki niemodne, pośród dysków i pierścieni przerabiam silnik na pył i gaz z młodych gwiazd. Przez przypadek na tej samej ze wszystkich planet wspólnie tracimy rozum. Szkoda czasu na żal. Podskoczę w brak grawitacji i tyle mnie będziecie widzieli. Gdzieś w Andromedzie tylko zespół R znowu błyśnie. Nie ma proroków. Ta pogoda skłania do kolejnych rozmów. Wylizane słoiczki Nutelli, resztki jedzenia w zlewie jak obcy pod skórą Ridley. Lep służący do monitorowania obecności moli spożywczych odznaczających się kurzem. Jak instalacje w zachęcie, pęknięty obcas w koszu, pokryty ze wstydu jajkiem. Dlaczego dostałaś szału i wszystko potłukłaś? Wykorzystany jest wolny czas, zużyte przerwy, przerwany stosunek ładowarki z kontaktem. Nie jest to najskuteczniejsza metoda zarządzania pracą. Krwiste ślady stóp do szafy. W Narni dowiedzą się, że płakałaś. Poznają po krwi na skarpetach. Bocian w foliowej torebce. Jak gdyby plamy na słońcu odbijały się w skórze, rysując piegami mapę do skarbu Xy. Blinami z maliną. Nie spinaj się w kinie. Spóźnić się można całe pół godziny lub gonić swoją strefę czasową, przy okazji trochę młodniejąc. Ten, co rządzić miał twardą ręką, w miękkich śmieciach utonie. Nie pomogą tu żadne ankiety, nietestowane na zwierzętach, choć całkiem intratne dla studentów. Kondycja ludzka z braku treningu złapała zadyszkę. Cysterna monstera pękła, zatruła ocean. Ryba piła aż do momentu rekina, czego spodziewać się po potworze. W wakacje zobaczyć polarną zorzę ci, co wyjdą z hotelu, bo all inclusive. Kurczą się plaże na rzecz kurortów, morze to taki basen bez chloru, bilet kupiony w pierwszym rzędzie. Och, jak miło patrzeć na pożar sąsiada. Słyszą Państwo lekką irytację w moim głosie i chęć szybkiego dobrnięcia do końca tego wiersza, bo choć metafor, pojedynczych metafor w tych tekstach, udanych metafor sporo, bardzo wizyjnych, niekonwencjonalnych, to nie bardzo rozumiem, jaki jest cel usilnego wiązania ich w wiersz. To jest tak, jakby autor z pliku pod tytułem Moje złote metaforki, moje złote myśli próbował ulepić ciasto wiersza, ale to ciasto nie wyrasta, przynajmniej we mnie nie wyrasta, nie pachnie, rozsypuje się na kawałki.
No to prawda, że ten nasz poeta strzela wersami, które łączą się ze sobą bardzo swobodnie. Skojarzenia bywają odległe, czasami pomysłowe, jedne są mniej, inne bardziej trafne. Nadto lewituje gdzieś w kosmosie wśród dysków i pierścieni planet i młodych gwiazd, rozprawia o Andromedzie, grawitacji, plamach na Słońcu, antymaterii. I z pomiędzy tych kosmicznych bytów dochodzą okruchy codzienności, ślady przeżyć egzystencjalnych, refleksje typu wspólnie tracimy rozum, szkoda czasu na żale, nie spinaj się w kinie. W tych momentach nawiązuję większy kontakt mentalny z wierszami pana Damiana. Po prostu zaczynam go rozumieć. Co mi się podoba najbardziej w tych trzech przeczytanych tutaj wierszach? Zakończenie wiersza Bocian foliowej Torebce. Trafne, mocne, prawdziwe, zaskakujące, przypomnę, kurczą się plaże na rzecz kurortu. To prawda. Może to taki basen bez chloru. Prawda. Bilet kupiony w pierwszym rzędzie. No tutaj jest błąd stylistyczny. Biletów w pierwszym rzędzie się nie kupuje. Co najwyżej bilety do pierwszego rzędu, więc lepiej byłoby bilet w pierwszym rzędzie. I znakomite, świetnie zauważona sytuacja w wersu ostatnim. Och, jak miło patrzeć na pożar sąsiada. No więc, proszę Państwa, są w tych wierszach bardzo dobre takie właśnie okruchy, spostrzeżenia, pojedyncze metafory, pomysłowe, jak już powiedziałem, zgrabne, ale są te rzeczy, które są niezrozumiałe, są jak gdyby napisane z pewną taką dezynwolturą, że autorowi wydaje się, że nas zaskoczy, nas nie zaskakuje, a co najwyżej po prostu wprowadza nas w takie zakłopotanie, bo na przykład zastanawiamy się, co znaczą X z blinami z maliną i tak dalej.
Ja mam poczucie, że niektóre z tych metafor rzeczywiście, gdyby je, jak mówi młodzież, pocisnąć, to udzieliłyby energii całemu tekstowi, mogłyby oświetlać cały wiersz, po prostu rozwinąć jedną metaforę. Natomiast zalecam autorowi, żeby może trochę mniej tę rzeczywistość dookolną reportażowo traktował. Znaczy,
żeby
powściągnął swój głód obserwacji i migawkowego utrwalania tego, co widzi, tego, co mija, a bardziej wejrzał w siebie i wsłuchał się w język.
No ale widocznie ma być właśnie pośpiesznie, ma być ekspresowo, ma być ten efekt zaskoczenia. To, co nazwałem na początku tym strzelaniem wersami, które nie zawsze wchodzą ze sobą w związki. Panie Damianie, jest w pańskich tekstach coś ciekawego, coś, co powoduje, że chcielibyśmy za jakiś czas znowu pańskie wiersze zobaczyć. No na razie powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy i na tym zakończymy. Dziękujemy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Halina Poświatowska. Wczoraj pisałam wiersze. Poświatowska z domu Myga urodziła się w maju 1935 roku w Częstochowie, zmarła w październiku 1967 roku w Warszawie. Tak więc żyła zaledwie 32 lata. Miała nieuleczalną wówczas wadę serca. Już jako 14-latka trafiła do kliniki chorób wewnętrznych w Krakowie. I takie było całe jej krótkie życie. Rytmy wyznaczały mu pobyty w szpitalach i sanatoriach. To w szpitalu poznała profesora Juliana Aleksandrowicza, który był nie tylko jej lekarzem, ale i przyjacielem. To on pomógł poetce zorganizować wyjazd na operację serca do Ameryki, która to operacja przedłużyła życie poetki o kilka lat. To on wspierał ją bezinteresownie, dodawał otuchy, jak przystało na autora poczytnej książki Nie ma nieuleczalnie chorych. Dodajmy, że sam zmarł na raka w 1988 roku, przeszło 20 lat po śmierci Poświatowskiej. W 1953 roku w sanatorium właśnie poznała malarza i filmowca Adolfa Ryszarda Poświatowskiego, także sercowca, także nieuleczalnie chorego. Pobrali się wiosną następnego roku, a dwa lata później Poświatowska była już 20-letnią wdową. W jej życiu byli inni mężczyźni. Niewidomy poeta Ireneusz Morawski, aktor i prozaik Jan Adamski. Poświatowska była piękną kobietą, kochała życie, miała świadomość skradającej się śmierci. To też miłość i śmierć to motywy przewijające się przez całą jej liryczną twórczość. Czytany dzisiaj liryk jest wierszem miłosnym. Autorka wiersza nie zatytułowała, stąd jako tytuł podajemy pierwszy wers. A przecież mógłby nosić tytuł Pocałunki, bo tych pocałunków jest w nim dużo. Pocałunków rozdawanych, jak pisze, garściami, bezmyślnie, pospiesznie. Słowo śmierć do wiersza nie weszło, a jednak ona w nim jest, schowana za tym pośpiechem, za tą bezmyślnością, za tą hojnością dzielenia się tym, co rozdawane bez umiaru, tanieje. Wydaje się, że dla poetki całusy są dzieleniem się życiem. Całuję, więc żyję. W tych gorączkowo rozdawanych pocałunkach jest jakiś dziwny smutek, ale bogatsi o znajomość choćby podstawowych faktów z życia poetki przestajemy mu się dziwić. Tak, pocałunki też mogą być dojmująco smutne. Czyta Ewa Jaszczurowska.
Halina Poświatowska. Wczoraj pisałam wiersze. Wczoraj pisałam wiersze, tak jak dziś rozdaję pocałunki. Moje pocałunki potaniały. Wiersze są coraz rzadsze. Wiersze piszę już tylko wtedy, kiedy zrani mnie kolor kwiatu, albo kiedy nietoperz w nocnym przelocie dotknie mojego policzka. Całuję o każdej porze roku. Całuję przygodnie spotkanych. Studentów, lekarzy, poetów. Oni potem piszą o tym wiersze, tak jak ja rozdaję pocałunki, garściami, bezmyślnie, pospiesznie.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.